Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o poście. Od zarania dziejów posty były znane zarówno w starożytnej Grecji, gdzie wykorzystywano je do celów leczniczych, jak i w Rzymie, zanim powstały wielkie religie. Judaizm, islam i chrześcijaństwo poszczono, by zaoszczędzić pożywienie dla zmarłych. W zależności od przyczyny, która jest powodem wstrzymania się od jedzenia, posty albo głodówki dzielone są na religijne, ascetyczne i lecznicze, protestacyjne oraz przymusowe. Posty były i są praktykowane przez chrześcijan, szczególnie przez osoby duchowne w zakonach, a także przez osoby świeckie. Głównym celem postów religijnych jest opanowanie zmysłowych pożądań człowieka wraz z przezwyciężeniem w sobie postawy, które przyjemność uznaje za wartość najwyższą. Nauka Kościoła w poście nawiązuje do słów Pana Jezusa, który sam pościł i zalecał posty wraz z modlitwą jako sposób wypędzania złych duchów. Post w sensie teologiczno-etycznym jest wyrazem pokutnej postawy i umiarkowania, jakie powinno towarzyszyć wiernym. Katechizm Kościoła podaje, że wewnętrzna pokuta może się wyrażać w bardzo różnych formach, jednak Pismo Święte kładzie nacisk zwłaszcza na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę, jaka jest w zasadzie także postem. Chrystus podkreśla, że post dla Boga ma wartość, gdy jest czyniony w ukryciu, nie przed ludźmi, aby uzyskać za to pochwałę i nagrodę. Gdy motywem pobożnych dzieł jest pochwała i ludzki podziw, wtedy poszczący już otrzymuje nagrodę i nie uwalnia się od słabości, czyniąc tylko pobożne dzieła. Przesuwa jedynie punkt ciężkości ze swoich cielesnych zachcianek związanych z jedzeniem na władzę albo uznanie czy znaczenie wśród ludzi. Kto pości dla sławy czy uznania, podziwu, nie osiągnie pozytywnych wyników i nagrody u Pana Boga. Cele postu i motywy jego podejmowania, podawane przez Pana Jezusa 2000 lat temu, podkreślana jest teraz przez naukowców, którzy zwracają uwagę na rolę motywu zaprzestania jedzenia, który przez różne zmiany nerwowe, hormonalne i metaboliczne wpływa na procesy przemian ustrojowych i czynność całego organizmu. Napięcie psychiczne czy lęk w czasie postu nie pozwalają na całkowite oczyszczenie i harmonię. Postu nie należy traktować jako karania siebie, ale jako możliwość ofiarowania daru z siebie ze zbliżeniem do Pana Boga. Ważne jest poszczenie bez lęku i przymusu. W zdrowym poście nie chodzi o odrzucenie czy negację, ale o akceptację własnej cielesności z czynieniem ofiary z miłości ku Panu Bogu i ludziom. Poszczący wyrzeka się jedzenia albo pieniędzy czy jakichś dóbr materialnych, aby pomóc drugiemu. Pościć znaczy wyzwalać się od uzależnień, nawyków. Post nie tylko oczyszcza, ale także wpływa na ciała, uwalnia od ograniczeń, przez co czyni człowieka bardziej wolnym. Ten, kto zaczyna pościć, doświadcza swojej słabości i kruchości swego organizmu wraz z towarzyszącymi dolegliwościami, zwłaszcza osłabieniem, bólem głowy, drżeniem, jako objawy hipoglikemii, jaka przebiega także z agresją, niezadowoleniem, przygnębieniem albo gniewem. Poszczący konfrontowani ze swoimi wadami, słabościami wyraźnie doświadczają faktu, że do życia potrzebują zarówno energii z zewnątrz, jak i w sensie duchowym, będąc zależnym od Pana Boga. Post pozwala lepiej poznać siebie niż zwykłe przyglądanie się czy refleksja. Poszczący toczy walkę z nieumiarkowaniem w jedzeniu, piciu, z chciwością i nieczystością oraz innymi wadami, które nie powinny zostać tłumione czy niszczone, ale prawidłowo ukierunkowane. Badania wykazały, że ludzie otyli poszukują wrażeń zmysłowych dostarczanych przez pokarm oraz że rodzica, a szczególnie matka, kształtuje nawyki, niekiedy niestety utrwalane w ten sposób u dziecka i utrwalone przez całe życie. Jeśli matka stara się uspokajać dziecko jedzeniem, może uczyć kojarzenia pokarmu ze stresem, dlatego także w życiu dorosłym człowiek szuka w jedzeniu, zmniejszenia stresu. Badania wykazały, że ludzie otyli jedzą w reakcji na bodźce zewnętrzne, zwłaszcza ze względu na wygląd pokarmu, zapach, natomiast osoby szczupłe raczej reagują na bodźce wewnętrzne, wsłuchując się w siebie i reagując na spadek poziomu cukru we krwi albo skurcze żołądka. Dzięki wolnej woli otrzymanej od Pana Boga człowiek emocje, nawyki i popędy powinien wykorzystywać w dobrym celu, tym samym nie pozwalając na kierowanie siebie popędami czy emocjami. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. To słowa proroka Joela czytane w środę popielcową. Chociaż motywy i uzasadnienie postu podawane przez Kościół odnoszą się przede wszystkim do sfery duchowej, to jednak człowiek jest jednością cielesno-duchową, co jest powodem, że post oddziaływuje nie tylko na duszę, ale też psychikę i ciało. Warto sobie uświadomić, że w każdym człowieku są przynajmniej dwie hierarchie wartości. Jedna idealna, czyli nasze wyobrażenie o sobie, jakim chcielibyśmy być, i druga warstwa, ta rzeczywista, realna, czyli zdajemy sobie sprawę, jakimi jesteśmy naprawdę. W reakcjach, zachowaniu, decyzjach znacznie ważniejszą rolę odgrywa niestety ta druga realna hierarchia wartości, czyli zachowujemy się tak, jakimi jesteśmy naprawdę, a nie według naszych wyobrażeń o sobie. Stąd wiele osób mówi, co należałoby zrobić, jak widzieliby poszczególne kwestie czy problemy, dając rady, jednak już znacznie słabiej wygląda praktyka, wykonanie i podejmowanie pracy czy poszczególnych decyzji. Owidiusz twierdzi: widzę i uznaję, co lepsze, ale postępuję gorzej. Podobnie święty Paweł w liście do Rzymian pisał: nie czynię bowiem tego dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam sobie prawo, gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Proces formowania decyzji, reakcji, zachowania wbrew pozorom jest bardzo skomplikowany i tylko drobna jego część dociera do świadomości, co bywa odczuwane jako wahanie, wysiłek woli, refleksja, a nawet walka, jak postąpić. Tylko idealna hierarchia wartości znajduje się w świetle świadomości wraz z wyobrażeniem o sobie, jakimi chcielibyśmy być, lub lepiej dla człowieka wierzącego, jakimi chce Pan Jezus, abyśmy byli. Gdy ktoś nie zna Ewangelii, nie poznał Pana Jezusa, ma taką hierarchię wartości, jaką mu wpoili rodzice czy wychowawcy. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele decyzji kształtuje się poniżej progu świadomości i bez jej udziału. Wiele decyzji człowiek podejmuje automatycznie, podobnie jak wiele biologicznych potrzeb odbywa się bez udziału naszej woli i świadomości. Aby zapanować nad nawykiem lub popędem, potrzeba nie tylko świadomości zmian, ale ćwiczenia woli wraz z powstawaniem nowych dróg, wzmocnieniem połączeń i siły woli, która ma swoje środki w starszych obszarach kory mózgowej. Wiadomo, że uczenie się nowych zachowań, w tym terapie psychologiczne, wywierają wpływ na funkcjonowanie mózgu. Udowodniono, że zmiany zachodzą w obrębie struktur, których zaburzenie funkcji odpowiada za obraz psychopatologiczny. Pod wpływem uczenia zmienia się funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, co zaznacza się w obszarach mózgu zaangażowanych w procesy pamięci niejawnej oraz odpowiedzialnych za reakcje społeczne. Proces zmiany przypomina procesy pamięciowe i nowe doświadczenia tworzą nowy rodzaj takich pamięciowych zapisów. Świadome, mądre i zgodne z wyższymi wartościami i przykazaniami Bożymi postępowanie wymaga także tworzenia nowych dróg, wzmacniania połączeń i hamowania starych dróg, nawyków, stereotypów, które w mózgu przedstawiają się w postaci dróg nerwowych i łączą ośrodki między sobą. Dojrzewanie duchowe wymaga pokonania starego człowieka wraz z wzrastaniem nowego duchowego, czyli wolnego od niektórych biologicznych ograniczeń oraz naśladownictwa emocjonalnego, nabytego od bliskich rodziców, wychowawców, szczególnie w trakcie dorastania, zwłaszcza w dzieciństwie. Przez wewnętrzne cielesne uzależnienia stary człowiek nie dopuszcza do głosu duchowych i prawdziwych pragnień i aspiracji. Korzeniem grzechu jest zawsze nienasycenie, wewnętrzny głód powstający z poczucia braków, zarówno cielesnych uwarunkowań, niedoskonałości wraz z nieopanowaniem. Nienasycenie może być kompensowane przez jedzenie albo narkotyk, dobrobyt, albo pracę, czy też inne ludzkie zabezpieczenie. Za chwilę opowiem o czynnikach wchodzących w skład systemu wartości. Aby wytłumaczyć powstawanie nawyków i automatyzmów oraz różnych tłumionych urazów kierujących ludźmi, trzeba zrozumieć tworzące się etapy w rozwoju osobowym i proces formowania się osobowości. System wartości wbudowany jest w wiele różnorodnych czynników, które są schematycznie dzielone na warstwę biologiczną, emocjonalną, społeczno-kulturową i duchową, która naukowo nie jest możliwa do zmierzenia. Dlatego czasem ignorowana. Warstwa biologiczna obejmuje to, co mieści się w pojęciu biologicznego zaprogramowania, także cech genetycznych, z czym człowiek się rodzi i czym tylko w nieznacznym stopniu może kierować, a która obejmuje prawa biologiczne, zachowanie życia i gatunku, przez co zwykle jest bardzo silna. Druga warstwa obejmuje kształtowanie się emocji, stosunek uczuciowy do ludzi i otoczenia, co zwykle zachodzi w dwóch kierunkach wraz z przewagą postawy w kierunku do ludzi. Druga postawa przeciwko ludziom, neurotyczna, cechuje egoizm, egocentryzm, zwłaszcza brak odczuwania miłości, bezpieczeństwa i akceptacji w okresie dzieciństwa. Lęki, czy tak zwany zimny wychów, stają się powodem zaburzeń w sferze emocjonalnej wraz z utrwaleniem postaw przeciwko ludziom i egoizmem. Obie warstwy, biologiczna i emocjonalna, powstające w początkach życia osobowego, leżą zazwyczaj poniżej progu świadomości, powstając w okresie dzieciństwa, które jednak mogą silnie oddziaływać na reakcje i zachowania, nawet podświadomie kierować życiem. Ważne jest jednak uświadomienie, że człowiek nigdy nie jest całkowicie zdeterminowany i ograniczony, ale świadomie może dążyć do zmiany postaw z refleksją, wiedzą, ćwiczeniem woli, dzięki czemu powstaje świadoma, zintegrowana osobowość. W procesie kształtowania osobowości na pewno pomaga post, który umożliwia osłabianie połączeń nerwowych, automatycznych i stereotypowych zgodnie ze starotestamentowym rozrywaniem serca, a nie szat. Dzięki łasce Bożej człowiek świadomie kierujący swoim zachowaniem wyzwala się z biologicznego dziedzictwa, ze stereotypów emocjonalnych i jest zdolny do oderwania się od konkretnych potrzeb, nawyków i uzależnień. Brak rozwoju duchowego jest dostrzegany nie tylko po owocach życia czy pracy, ale wypowiadanych poglądach, nawet po sposobie poruszania się, zachowania, wyrazie twarzy, które u osób niedojrzałych charakteryzują się sztywnością, widocznym nieraz gniewem, pogardą, zniechęceniem i dającym się zauważyć kombinowaniem i manipulacjami. Człowiek osobowości sakramentalnej, otwarty na Ducha Świętego, polega nie tylko na swojej inteligencji czy wiedzy. Warto przypomnieć, że wewnętrznym czynnikiem rozwoju oraz umocowaniem systemu wartości jest wiara w Pana Boga, która jest świadoma, przy braku której przeszłość przedstawia się groźnie, przez co człowiek wycofuje się z działalności, nie chce być aktywnym i odpowiedzialnym. Woli być niedojrzały, raczej nastawiony na branie. Wiara i związany z nią spokój i optymizm dostarcza motywacji do działania, wpływa na poprawę stanu zdrowia. Według zwolenników teorii uczenia się, optymizm jest nabytym stylem myślenia, emocją pozytywną i aktywną. Nadzieja obejmuje poczucie sprawczości działania oraz świadomości istnienia różnych dróg do celu z pokonywaniem różnych także trudności. Natomiast pesymizm związany z neurotycznością i negatywna emocja powoduje zamykanie się i wycofanie. Przy braku wiary i braku mobilizacji ludzie czują się osamotnieni i rozczarowani. Wiara w religijność powinna być jednak dojrzała, gdyż człowiek niedojrzały może traktować religię jako ucieczkę lub jako mechanizm kompensacyjny, zaspokajający psychiczne potrzeby, zwłaszcza miłości, opieki i akceptacji. Za chwilę opowiem o wpływie postu na ciało. Od dawna znane jest leczenie głodem i głodówki lecznicze, które dają doskonałe efekty biologicznej odnowy i odmłodzenia. Także najnowsze badania dowodzą, że okresowe głodówki, w czasie których pije się tylko soki i wodę albo zioła, są korzystne dla zdrowia i samopoczucia. Czasem polecane jest spożywanie też warzyw i owoców, które są niskokaloryczne, dostarczając niezbędnych soli i witamin. W czasie postu można spożywać także chleb i wodę. Wspólną cechą postów jest przerwa w odżywianiu, podczas której organizm nie otrzymuje żadnego pożywienia i zaczyna czerpać ze swoich energetycznych zapasów. Wydatek energetyczny podczas postu zupełnego jest pokrywany przede wszystkim z rozpadu tkanki tłuszczowej przez spalanie uwalnianych z niej kwasów tłuszczowych. Dopóki w organizmie jest dostateczna ilość tkanki tłuszczowej, stanowi ona główne źródło energii, chociaż dochodzi też do spalania białek. W tkance tłuszczowej zgromadzone są różnorodne złogi, toksyny, co objawia się także w trakcie głodzenia z okresowym pogorszeniem czynności organizmu i samopoczucia. W czasie głodu organizm zużywa równolegle lub nieco później białka, także stare, zużyte komórki zapalnie zmienione, które obumierając wysyłają do mózgu sygnały stymulujące wytwarzanie endorfin, substancji o działaniu regeneracyjnym, ale także dającym dobre samopoczucie, nawet euforię. Stąd lekkość i dobre samopoczucie po poście. Głód ponadto działa uwrażliwiająco na dochodzące bodźce zewnętrzne, wraz z obniżeniem progu reakcji na różne bodźce, w tym także na bodźce związane z jedzeniem. Głód czy ochota na określony pokarm jest często wynikiem biologicznych potrzeb lub braków i organizm sam poszukuje pokarmu, które zawierają substancje brakujące w diecie, kierując się prawdopodobnie zmysłem smaku i zapisaną pamięcią składowych elementów poszczególnych pokarmów. Takie łaknienie z niedostatku, jak nazwano ten rodzaj chęci na określony pokarm, jest dowodem, że organizm jest wrażliwy i to nie tylko na ilość przyjmowanego pożywienia, ale także na jego jakość. Niestety nienaturalne i przetworzone pożywienie prowadzi do utraty wrażliwości na potrzeby poprzez spożywane słodycze, pożywienie z różnego rodzaju dodatkami chemicznymi, które prowadzą do spaczenia smaku. Choroby cywilizacyjne w dużej mierze są właśnie spowodowane nieprawidłowym stylem życia i żywieniem, z nagromadzeniem w organizmie toksycznych substancji, jakie dostają się do organizmu także z wodą i powietrzem wdechowym, z zażywanymi lekami, stwarzając podłoże rozwoju chorób, w którym sprzyja także stresowy tryb życia. W literaturze szczególnie popularno-naukowej podawany jest przykład długowiecznych Hunzów, mieszkających w Himalajach, jacy poprzez stosowany styl życia, naturalne odżywianie, dożywają bez chorób nawet 100 i więcej lat. To w pewnym sensie odpowiedź na narzekania ludzi cierpiących na różne dolegliwości na Pana Boga, któremu rzekomo nie udała się starość. Warto pamiętać, że Pan Bóg wszystko stworzył dobre i proponował rozwój, którego brak jest powodem stosowania ogólnie mówiąc niezdrowego trybu życia. Hunowie to słowiańsko-skołocki lud w górach Karakorum w Himalajach, stanowiących część wschodniego Pakistanu, gdzie jednak działa jako samodzielne państwo z królem na tronie, który jest jednym ze starszych Hunzów. Dostanie się do krainy Hunzów o 160 kilometrach długości i tylko 1600 metrów szerokości jest trudne, a nawet niebezpieczne, ponieważ chociaż lekarze i naukowcy, którzy odwiedzili Hunzę, charakteryzują ten kraj jako prawdziwy raj na ziemi. Aby dotrzeć do krainy Hunzów, trzeba nie tylko pokonywać trudności drogi w górę, ale potrzebne jest specjalne zezwolenie nie tylko od władz pakistańskich, ale także zaproszenie od króla Hunzów do tego kraju, w którym Hunzowie dożywają, jak mówiłam, w doskonałym stanie zdrowia fizycznego i umysłowego ponad 100 lat. Pracując aktywnie do końca swych dni bez emerytury, gdzie mężczyźni 90-letni zostają ojcami, a 50-letnie kobiety matkami, gdzie ludzie pracując do końca swoich dni umierają w trakcie pracy albo po prostu zasypiają. Pieniądze u Hunzów praktycznie są nieznane, a transakcje odbywają się na zasadzie handlu wymiennego. W kraju Hunzów uprawiane są zboża, warzywa i owoce. Spożywany jest prosty chleb, a warzywa i owoce są zjadane na surowo pod postacią sałatek z olejem z pestek moreli, które są wszędzie, a owoce słodkie, także w ogóle nie używa się cukru. Hunzowie piją wino otrzymywane z winogron. Nie ma u Hunzów wojska ani policji, nie ma złodziei ani przestępców oraz agresji i zagrożenia, gdzie ludzie czują się bezpieczni, szczęśliwi, wykonując pracę bez stresu i zegarka. Są wolni od skłonności do ubolewania, wykonują swą codzienną pracę bez napięć, stresów i nerwowości, bez zachłonności, zawiści i fałszu. Hunzów charakteryzuje pogoda ducha. Nie ma nienawiści i narzekania, jak mówiłam, jakie powodują napięcie i nerwowość. W Hunzie dzieci uczą się posłuszeństwa. Naturalna jest dyscyplina i szacunek dla starszych, jak też szacunek dla tradycji Hunzów. Dzieci obdarzane są nie tylko przez rodziców miłością, ale także w całej społeczności są akceptowane. Rodzice nie krzyczą na dzieci, mają czas dla nich, traktując je uprzejmie, ucząc łączyć pracę z zabawą. Dzieci Hunza są zdrowe emocjonalnie i fizycznie. Twarze Hunzów są szczęśliwe i uśmiechnięte, z wyrazem ufności i pewności siebie, chociaż życie Hunzów jest ciężkie, pełne pracy fizycznej wraz z uprawianiem pszenicy, gryki, prosa, jęczmienia, lucerny. Z warzyw uprawiają ziemniaki, groch, cebulę, buraki, marchew, pomidory i sałatę. W Dolinie Hunzów rosną drzewa, głównie morele, ale także drzewa orzechy, migdały, brzoskwinie, śliwki, jabłka i gruszki. Hodowane są tylko użyteczne kozy, owce, jaki. Pożywienie Hunzów, jak wspomniałam, to surowe owoce w lecie, suszone i rozmoczone w wodzie albo mleku, głównie owoce suszone, głównie morele. Zimą Hunzowie jedzą placki z ciemnej mąki razowej, bez dodatków, potrawy także z rozgotowanego zboża, mleko i sery owcze, kozie, także krowie. Po żywieniu, jak mówiłam, występują warzywa, także słodkie migdały. Z migdałów wytwarzany jest olej. Chleb Hunzów, czapati, jest podstawą diety. Robiony jest z pszenicy, jęczmienia, gryki albo także z mąki, z prosa. Bogate są ten chleb w fosfor, potas, żelazo, wapń, magnez i inne minerały. Kawałek czapati z kilkoma morelami jest dla każdego Hunzy kompletnym posiłkiem, razem z kilkoma szklankami zimnej lodowatej wody albo mleka. Spożywane są także wyroby mleczne, masło, mleko, ser, jaki wyrabia się przeważnie z mleka koziego. Bardzo popularny jest tam jogurt. Hunzowie uprawiają także, jak mówiłam, warzywa. Piją zioła. Zioła używane są do gotowania, do sałatek. Bardzo często spożywana jest także herbata ziołowa. W Hunzie poza jabłkami, gruszkami także bardzo popularne są wiśnie i morwy. Nawet pestki z moreli są wyjmowane, rozbijane i zjadane. Warzywa gotowane są w zakrytym garnku, bardziej duszone niż gotowane we własnym sosie, jaki się wypija. Nigdy nie wylewa się wody z gotowania. Często warzywa gotowane są w skórce, przez co zawierają sole mineralne. Podaje się również warzywa w całości. Chociaż Hunzowie nie są wegetarianami, to mięso jadają bardzo rzadko w postaci duszonej, gulaszu. Jaja uważane są za luksus. Hunzowie nie używają białej mąki, ani cukru, czy oczyszczonej soli. Nieznana jest w ogóle przetworzona żywność. Taka jak popularna na zachodzie z czekoladą, hamburgerami, Coca-Colą na czele, a woda, jak mówiłam, jest wodą pochodzącą z lodowców, która jest mętna od mineralnych osadów. Jednak pola Hunzów nie są w stanie dostarczać wystarczającej ilości pożywienia, dlatego kilka miesięcy albo tygodni lud Hunzów pości. Posty, mimo poszczenia, Hunzowie byli radośni i zadowoleni. Dziś Hunzowie żyją już w większym kontakcie ze światem. Do odizolowanej niegdyś doliny docierać zaczęły spożywcze produkty, takie jak cukier, biała mąka, konserwy. I chociaż lud Hunza nie musi już głodować, jednak wraz z przetworzonym nowym pożywieniem pojawiły się typowe choroby cywilizacyjne. Dlatego potrzeba obecnie już nie tylko lekarzy, ale także policji z powodu zakłóconej tam równowagi fizycznej i psychicznej. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat postu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.